Dobry wieczór, Łukasz Kaźmierczak. Po raz drugi w tym tygodniu spotykam się z Państwem o godzinie 18.30. Trochę dla mnie to na razie nietypowa pora, ale to nasza nowa stała pora wieczornej publicystyki w Radiu Poznań. Dziś wcześniej zatem niż zwykle w naszym studiu wielkopolscy dziennikarze. Są z nami Norbert Kowalski, Głos Wielkopolski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Krzysztof Kaźmierczak, Telekurier, Poznański Oddział Telewizji Polskiej.
Witam Państwa, dobry wieczór.
I Piotr Tomczyk, nasz dziennik.
Dobry wieczór.
Przygotowując materiał do dzisiejszego programu, śledziłem uważnie te takie główne nurty dyskusji ubiegłotygodniowej. No i mam wrażenie, że najwięcej emocji wzbudziła nie polityka, ale tak zwana pamięć o żołnierzach wyklętych. Mówię oczywiście o Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. No i mam pytanie do Was dosyć zasadnicze, bo mnóstwo tweetów, mnóstwo publikacji, mnóstwo komentarzy, najczęściej politycznych. No więc na ile ta dyskusja jest dyskusją historyczną waszym zdaniem w tym momencie, a na ile dyskusją polityczną, która wpisuje się także w bieżącą publicystykę? Norbert.
Znaczy te dyskusje rzekomo historyczne, bo tak to trzeba nazwać, już tak naprawdę niewiele mają w związku tylko i wyłącznie z historią, bo one nie wiedzieć kiedy, ale jakoś stały się też politycznymi. I to dotyczy nie tylko dyskusji przy okazji Żołnierzy Wyklętych, ale też wielu innych świąt historycznych. Widzimy, że od jakiegoś czasu tak naprawdę historia wdarła się mocno w życie polityczne. Zamierzenie lub też nie, ale ewidentnie to można dostrzec od dłuższego czasu, ta historia jest elementem polityki.
No, mało kto pewnie wie, ale Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ustanowił prezydent Bronisław Komorowski. Wtedy, w momencie, kiedy był ustanawiany ten dzień, chyba takich kontrowersji nie było jak teraz.
Znaczy kontrowersje dotyczące obecnie nazywanych żołnierzy wyklętych były, ja tym tematem się interesuję od lat, jeszcze nim w ogóle można było pomyśleć o tym, że takie święto będzie. Kontrowersje były zawsze i właściwie spory i to branie się za łby ostre dotyczące niektórych przedstawicieli tego podwojennego podziemia istniały, natomiast one były bardzo niszowe. One były bardzo, bardzo, bardzo zawzięte, bardzo emocjonalne, odbywały się gdzieś na łamach prasy, prawda?
Ale to były wtedy dyskusje historyczne, tak, czysto historyczne?
No, niekoniecznie, znaczy włączali się w nie także ludzie, którzy no właśnie, no Prawo i Sprawiedliwość, tutaj pamięć historyczną, politykę historyczną miało na sztandarach zarówno podczas swoich poprzedniej władzy, jak i w ogóle wcześniej. Jest to partia, która odwołuje się do historii, prawda, Polski, do jej pozytywnych elementów. Natomiast dla mnie bardzo przykre jest, no dla mnie ta tematyka historyczna jest bliska, natomiast przykre jest właśnie to, że historia jest dominowana przez ludzi, którzy nie są wcale specjalistami w tej dziedzinie, którzy wcale za bardzo nie wiedzą, nie mają nic do powiedzenia, a wypowiadają się politycznie, bo po prostu to jest teraz no spór polityczny, który no po prostu jest niezwykle emocjonalny i właściwie odbiega od sensu tego dnia, od sensu tego święta, które było ustanowione właśnie za rządów władzy innej. I przedstawiciele tamtej władzy obecnie wypowiadają się, to jest właśnie zdumiewające dla mnie, tak jakby, no, jakby nie przyznając się do tego święta. Gdy ja podałem na Facebooku, kto głosował za właśnie za Narodowym Świętem, no wszyscy z PO głosowali, wszyscy prawie z SLD głosowali. No i teraz nagle się okazuje, że po tamtej stronie opozycji są główni przeciwnicy.
Piotr Tomczyk.
Niestety doszło.
Czytałeś te tweety różne,
tak,
polityczne?
Oczywiście, że tak. Jest tego sporo rzeczywiście i ja powiem, że spodziewałem się czegoś takiego. Spodziewałem się, że ta dyskusja taka będzie ostra. Niestety doszło do takiej sytuacji, że historia jest właściwie modyfikowana przez politykę. Polityka próbuje jakoś reinterpretować, politycy próbują reinterpretować to, co jakoś tam zostało już w przybliżeniu przynajmniej rozszyfrowane, przedstawione. I tak. Według mnie, no niestety, politycy nie potrafią się w tej sytuacji zachować. To znaczy, jest święto i nie ma, tak jak politycy lubią te sformułowania, że należy łączyć, a nie dzielić, dodawać, a nie odejmować, potęgować, a nie pierwiastkować. Takie sformułowania, takie wytrychy. Tak w tej sytuacji, niestety, wykorzystują każdą szansę, żeby tylko podgrzać emocje. Ja zwróciłbym tylko uwagę na takie porównanie do Francji. Tam była wielka tragedia ogólnonarodowa. Francuzi się wymordowali, można powiedzieć. Zginęło kilkaset tysięcy ludzi. Sami siebie wymordowali. Ale uznali, że jest to święto. I od tego czasu. Teraz zapytajmy kogokolwiek.
Mówisz o rewolucji francuskiej, jak rozumiem, tak?
Z francuskiej sceny politycznej.
Wszyscy są za.
Pytajmy, no właśnie, politycy są zachwyceni wielkim świętem francuskiej demokracji. Była to rzeź, tak naprawdę, czyli można powiedzieć...
Podobnie w Ameryce, wojna północy z południem, prawda, no zakończenie właśnie. Wojny świętowane.
Tak, czyli można powiedzieć tak, że ci oto politycy tych wielkich krajów zachodnich potrafią się w tej sytuacji o tyle odnaleźć, że nie będą jakoś tak wzajemnie się przekrzykiwali, kto tutaj ma rację, nie będą używali tych argumentów historycznych po to, żeby tą drugą stronę pognębić.
Powiedzcie mi, czy przesadyzmem jest stwierdzenie, że mamy w naszym państwie dwie pamięci historyczne i dwa różne kody kulturowe, historyczne, bo jest pewna polaryzacja, jeśli chodzi o nastroje. W weekend przechodziła manifa w Warszawie. Uczestnicy mieli na przykład takie hasło na transparentach. Cześć i chwała aborterkom. No to jest wprost odwołanie tak, do tak.
Ale to jest też symbol tego, że nie ma czegoś takiego jak dwie pamięci historyczne. Jest tylko po prostu konflikt. I...
Jest konflikt polityczny, tak, który ale się pamięci... zaraz polaryzacja, jest... która obejmuje już nie tylko sferę typowo polityczną, prawda, ale wchodzi na różne ale, sfery gospodarcze, historyczne.
Posłowie politycy Platformy Obywatelskiej nie wypowiadali się negatywnie o Narodowym Dniu w tym roku. Sprawdzałem, nie ma takich wpisów. Ale są natomiast mocne wpisy ze strony polityków lewicy.
No właśnie. No z tym, że mówimy o koalicji. Teraz tak, jest tak, to tak. Jedno, że tak powiem, gremium. Są odrębne partie, natomiast wspólna platforma polityczna. Więc generalnie wypowiedź polityka Nowoczesnej czy SLD jest wypowiedzią tego obozu, prawda?
Ale mimo wszystko bym tego nie przyrównywał aż tak do jednego obozu, tylko rozróżniałbym tutaj konkretne partie, a to, że Lewica dosyć, powiedzmy, sceptycznie, krytycznie się wypowiada o różnego rodzaju świętach narodowych, tych o tle historycznym, nie jest raczej żadnym zaskoczeniem, bo ten spór na linii lewica-prawica w kontekście właśnie historycznym też funkcjonuje już od dłuższego
czasu. Ale za świętem głosowali tak prawie wszyscy z SLD.
No tak, ale dzisiaj mówią...
Prawie wszyscy posłowie SLD głosowali za tym, więc jednak mieli inne. Znaczy ja powiem o czymś, co może
inna
gdzieś tam...
Która wtedy no, być polityczna.
No właśnie, no, oni tłumaczyć. Byli, że tak powiem, inna opcja była przy władzy, inna była w opozycji. Natomiast powiem troszkę, oliwy do ognia dokładają politycy właśnie Prawa i Sprawiedliwości, prawda? Nie będę tutaj wytykał nazwiskami, natomiast jakieś akurat w tym dniu odwoływanie się szczególnie właśnie do Burego, prawda, czy do paru innych postaci.
Są tacy, którzy mówią, że Bury nie był bohaterem i piszą to na transparentach.
Znaczy, no on był bohaterem do pewnego momentu, no nie był. No, jest śledztwo IPN-u, które rozstrzygnęło, że ta rzeź tej wsi białoruskiej, prawda, no, była ludobójstwem, prawda? Więc akurat wydaje mi się, że to nie jest dobry moment, żeby akurat taką postać na sztandary w tym
czyli
momencie
druga
eksponować.
Strona także korzysta
tak,
politycznie.
Trochę jest tutaj takiego, że tak powiem, podburzania.
Nie grają się na emocjach, bo do tego
ale ja muszę tu zaprotestować, jednak nie ma symetryzmu. Trudno tutaj mówić o jakiejś symetrii. Rozumiem, że akurat nasz pan redaktor bardzo lubi symetryzm i chętnie opowiada o sobie jako o symetryście, ale tym razem według mnie...
Nie dokonywałem, natomiast na potrzeby tej dyskusji jestem oczywiście symetrystą, tego wymagam.
Ja może tylko powiem, że tak naprawdę rzeczywiście nie chodzi tutaj o wiedzę historyczną i samo to święto jest traktowane też jako pretekst do tego, żeby zaprezentować się temu najtwardszemu elektoratowi. Stąd biorą się takie wypowiedzi, jak na przykład pani Joanny Senyszyn, która zawsze, jak mówi o żołnierzach wyklętych, to mówi żołnierze słusznie wyklęci i tym podobne. Jeżeli mówi na przykład Krzysztof Mieszkowski, występuje w telewizji, to od razu można się spodziewać, że on użyje jakichś takich prowokacyjnych tez po to tylko, żeby przekazać, jak bardzo on jest skrajny.
Zniknęło sformułowanie żołnierze przeklęci, które było w tych wcześniejszych latach, właśnie pojawiało się dosyć często i to mnie akurat ucieszyło, aż takiego właśnie ostrego. Już nie są przeklęci, tylko słusznie wklęci albo właśnie
to
jacyś.
Ja o kontrowersyjnych sformułowaniach mówił Piotr Tomczak. Ja dorzucę jedno takie określenie. Socjolog profesor Ireneusz Krzemiński w rozmowie z portalem Wirtualna Polska powiedział, że wyklęci są wymysłem na użytek, uwaga, Prawa i Sprawiedliwości i cała ta, ten kult, ta akcja, jak on się wyraził wokół żołnierzy wyklętych, zaczęła się tak naprawdę na dobre dopiero po przejęciu władzy.
I chińskiego cesarza z dynastii Ming, który też podobno właśnie ten kultywuje tą pamięć.
Można odesłać do książek i tyle.
Jak to jest z tymi książkami, słuchajcie, czy to jest tak, że ta wiedza jest już w 100% ustalona, jasna? Krzysztofie, ty mówisz, że się interesowałeś tą tematyką. Czy jest nadal dużo kontrowersji? Bo część osób podnosi. Ty mówisz o akcji oddziałów Burego, są inne
też takie... przykłady z Wielkopolski też, prawda? Przykłady. Oddział, który Żydów zabija.
Ile w tym jest tak naprawdę pewnej odpowiedzialności zbiorowej za pojedyncze złe czyny niektórych jednostek? A ile jest na przykład... złego PR-u z czasów PRL-owskich, tego jak, w jaki sposób wtedy historycy mówili o żołnierzach podziemia
antykomunistycznego. To znaczy, w tamtych czasach komunistycznych prawie, że o nich się nie mówiło. To było gdzieś tak zepchnięte na margines.
Jak to nie, a komiksy, a te wszystkie książki, w których wykrzywione twarze bandy.
Ale to nie było. Spójrzmy sobie, znaczy ja akurat troszkę w podziemiu tym młodzieżowym działałem, a przynajmniej czytałem bardzo, bardzo dużo książek, publikacji. Naprawdę niewiele znajdziecie w tych podziemnych wydawnictwach o żołnierzach wyklętych. W ogóle tego sformułowania się nie używało, ale o tym właśnie podziemiu niepodległościowym, o tych, którzy walczyli wtedy w lasach. Prawie, że nie znajdziecie tam naprawdę. Odwołań do tego było niewiele. To się pojawiło później z czasem, gdy właśnie zostały, nastąpiły rehabilitacje tych skazanych na śmierć, prawda? I wtedy, gdy dokumenty się pojawiły, gdy historycy do nich dotarli, to zaczęto więcej mówić, bo właściwie tak naprawdę skali tego, co się działo i bardzo wielu rzeczy do opinii publicznej się nie przedostawało. Tak jak ja opisywałem sporo przypadków, na przykład ta historia właśnie potyczki w Lesznie na dworcu, prawda, w miejscu publicznym, była nieznana. W świadomości publicznej przez lata zniknęła ona. I tak samo
to
było w
tym
przypadku.
Jednostka Wojska
Także to
Polskiego,
jest faktycznie prawda? Przywracanie. To jest przywracanie pamięci. Ona nastąpiło po 89 roku bardzo stopniowo i właściwie podniosło się to i nabrało tempa, gdy powstał IPN. Gdy dostęp do archiwu, gdy właściwie historycy, dziennikarze mogli zobaczyć, co to jest i wtedy nastąpiło tego. Ale ta wiedza, powiem tak, ona jest bardzo nieusystematyzowana. Ona, są ludzie, którzy gdzieś tam interesują, są luki. I z drugiej strony jest, że tak powiem, taka tendencja właśnie, że tak, wszyscy wyklęci to byli super właśnie i zapomina się, stara się pominać. No, przykład taki oddziału Otta tutaj z Wielkopolski, który robił chwalebne rzeczy, natomiast między innymi też zamordował rodzinę Żydów, łącznie z kobietami, prawda, zamordował, zabił swojego dowódcę, różne takie rzeczy się działy i gdy opisał to historyk i to obecnie jeden z dyrektorów na szczeblu krajowym IPN-u, dr Bednarek, opisał to wszystko bardzo rzetelnie, a gdy w dyskusji ten temat podjąłem, to zostałem przez pracownicę IPN-u z Wrocławia, akurat zostałem wyzwany od najgorszych, od komunistów, od zdrajców w ogóle i tak dalej. Także to pokazuje, jak to jest niepoukładane.
Jakie wzbudzę emocje.
Pracownik, który jest chyba wicedyrektorem właśnie jednego z pionów na szczeblu krajowym właśnie. Człowiek, którego naprawdę nie można kwestionować, a ta pani, prawda, w ten sposób mnie potraktowała, gdy powołałem się na niego. Także
i być może ta pani miała właśnie rację, bo tutaj nie wiem, do jakich wniosków, Krzysztofie, ty wtedy dążyłeś. Prawda? Bo jest dość popularna...
Jestem komunistą.
Taka metodologia. Tego jeszcze nie ustaliliśmy. Ale myślę, że za chwilę się dowiemy.
Na pewno sumerystą.
Proszę o dokonanie sprawiedliwego sądu.
Że jest taka dość popularna metoda indukcyjna, że nasi dzielni rewizorzy historyczni zajmują się jakimś jednym przypadkiem właśnie zbrodni, która została gdzieś tam dokonana, zginął cywil i później stosują uogólnienie, że w związku z tym należy powiedzieć, że żołnierze wyklęci to mordercy
i tym
podobne.
W tym przypadku było odwrotnie. Była cała historia przedstawiona i chwalebna prawie cała, tak, między innymi wspomniane też to. I nie było oceny, że jest to zły człowiek.
To nie jesteś komunistą takim razie.
Nie, właśnie. Ja tylko wspomniałem o tym, że warto też pamiętać, bo ta pani akurat dąży do tego, żeby panu pomnik jakiś tam zrobić właśnie.
To myślę, że jesteś usprawiedliwiony.
I wspomniałem o tym, że w dobie tych właśnie konfliktów, prawda, dotyczących właśnie Polski i Izraela, dobrze akurat nie eksponować takich
kwestii. W świetle tego obecnego dyskursu, który się w ostatnich dniach toczył wokół żołnierzy wyklętych, to święto zmierza troszeczkę teraz do takiego utwardzenia postaw, będzie jeszcze bardziej ostro, jeszcze bardziej na noże, tak, jeszcze tak, bardziej takie slogany i takie hasła, jakie pojawiały się wśród memów przez polityków
konfrontowanych jest to, jest
obie strony.
Naturalne, że akcja wywołuje reakcję. Natomiast ja nie dokończyłem jeszcze swojej myśli, że...
Jestem komunistą
jednak? Nie, jednak nie, okazało się, że nie. Że też w historii potyczek takich amerykańsko-japońskich czy amerykańsko-niemieckich były takie próby stwierdzenia, że to Amerykanie byli największymi zbrodniarzami. No, bo na przykład tam dokonali zbombardowania Drezna. W związku z czym Niemcy byli ofiarami wojny, a nie tymi, którzy ją wywołali i tym podobne. To są metody indukcyjne, że można sobie do takich wniosków dochodzić. Tylko że niestety tracimy wtedy fundament, tracimy ogólny obraz, bo koncentrujemy się na jakimś szczególe. Drezno rzeczywiście zostało zbombardowane. Ale czy to znaczy, że to Amerykanie byli głównymi zbrodniarzami wojennymi? No, chyba jednak nie.
No, ofiarą cywilną można współczuć zawsze. Przepraszam.
Oczywiście, ja jeszcze tylko tak wrócę do tego twojego ostatniego pytania, o tym, czy będzie walka na noże, czy nie. Ja bym nie przewidywał takiego jednoznacznie z jednego prostego powodu. Teraz rzeczywiście święto żołnierzy wyklętych było trochę na tapecie, ale spójrzmy też na to, co kilka lat temu działo się przy okazji Marszu Niepodległości, który rzeczywiście parę lat temu rozbudzał bardzo mocne emocje, głównie z powodu różnego rodzaju zamieszek, do których dochodziło. Oczywiście nie chciałbym, żeby te zamieszki sprzed kilku lat teraz wpływały na wizerunek Marszu Niepodległości, ale one miały miejsce i tego na pewno nie będziemy zaprzeczać. Tymczasem mam wrażenie, że właśnie te emocje, które towarzyszyły Marszowi Niepodległości w ciągu tych kilku lat naprawdę opadły i niewykluczone, że tak samo będzie ze świętem żołnierzy wyklętych. Dlatego jednoznacznie tutaj nie chciałbym przesądzać.
W Warszawie powstała właśnie koalicja antyfaszystowska, która głównym jej celem jest zwalczanie Marszu Niepodległości.
Tak, czyli będzie się działo.
Właśnie zauważyłem teraz, czytałem wysokie obcasy, zauważyłem, jest taki ranking kobiet, które najbardziej, no, najbardziej zaangażowane Polki i tak dalej. Jest właśnie jakaś pani licealistka, tak, która tą koalicję antyfaszystowską zwalczającą marsz założyła. Ona jest kandydatką na Polkę roku.
Można się domyśleć, że będzie się działo, bo jeżeli jest zlecenie, to znajdzie się i zleceniobiorca. Tak samo było, gdy była potrzeba podpalania budek i tym podobnych akcji. Ci zleceniobiorcy zawsze się znajdowali, więc tutaj zawsze jest pytanie podstawowe.
Nie ma świętości, nie ma tabu. Będzie, każda rzecz może tak, zostać wykorzystana politycznie, przestanie emocji w naszym
tak.
kraju.
Ktoś znajdzie się, kto to zadanie zrealizuje. Także no, tutaj jak Krzysztof mówił o tych działaniach feministek, takich zawodowych.
Ja popieram feministki.
Ja też popieram jak najbardziej, ale tutaj mówię o takich profesjonalnych.
To nie pierwsza taka deklaracja Krzysztofa.
Działają przeciwko kobietom, prawda? Które właśnie tak, na rzecz kobiet działają.
Proszę do tego, co mówiłeś, czy nie ma świętości. No, mówi się, że w miłości i na wojnie wszystko możliwe, ale politykę też bym do tego dorzucił.
No tak, smutna ta konkluzja niestety. Pewnie za rok będzie jeszcze więcej emocji, bo mam wrażenie, że to jest taka kula, która się coraz bardziej powiększa, śniegowa.
Chyba, że Prawo i Sprawiedliwość przegra wybory, bo
no
przejdzie do opozycji,
w drugą stronę.
Prawda?
No i że wtedy... zleceń nie będzie, to przede wszystkim to jest warunek wstępny. Znaczy, jak będzie zlecenie na wojnę, to będzie...
Mamy jeszcze parę minut. Chciałbym o smutnej rocznicy powiedzieć, o której jednak wszystkie media...
O śmierci Stalina?
Tym razem...
Dzisiaj obchodzimy właśnie w Rosji. Są w niektórych miejscach uroczystości.
Rocznicy, którą obchodziliśmy wczoraj, 4 marca ubiegłego roku na poznańskim Dębcu. Wybuchł gaz w kamienicy. Okazało się po czasie, że to nie był wybuch spowodowany przez uszkodzenie niecelowe czy siły przyrody, tylko przez człowieka. Policja znajduje 5 ciał, w tym jedno rozkawałkowane. Wiemy, jak ta historia później się potoczyła. Pytanie do was, jako do dziennikarzy. W tej sprawie są dla was jeszcze jakieś niewiadome, oprócz oczywiście ogromu tragedii, jaka wydarzyła się nie tylko wobec tych ludzi, którzy zginęli, ale także tych, którzy zostali pozbawieni dachu nad głową, bo takich rzeczy się nie zapomina tak nagle.
Jeśli są to tylko tak naprawdę jakieś szczegóły dotyczące tego, co dokładnie wydarzyło się wtedy wieczorem tamtej feralnej nocy, bo tak naprawdę ten ogólny przebieg wydarzeń jest dosyć znany i raczej już wyjaśniony, czyli Tomasz, który zabija najpierw swoją żonę, później, żeby prawdopodobnie upozorować to zdarzenie, doprowadza do wybuchu gazu z powodu sąsiadów, którzy zapukali do drzwi mieszkania. Więc tutaj jakby ten taki ogólny ciąg wydarzeń jest już powszechnie znany, jedynie można mówić o jakichś nieznanych szczegółach, czyli jak dokładnie co do może minuty czy kilkunastu
minut. Prawdopodobnie 10 minut wieczór. Wcześniej już szkodził ową licytację, więc to naprawdę wszystko się działo w krótkim odstępie czasu.
Facebook mi dzisiaj przypomniał mój wpis z tamtego dnia właśnie. Napisałem właśnie o tym, że jedna jest rzecz, która mi nie pasuje właśnie i to mi nie pasuje cały czas, że on dokonał tej eksplozji, żeby upozorować. Znaczy ja myślę, że on czynił przygotowania do upozorowania, natomiast o tej eksplozji, jeśli on chciał upozorować, to nie chciał siebie wysadzić.
Katalizatorem byli ci sąsiedzi, oczywiście.
Dla mnie nie do końca prawdziwe jest to, że no właśnie on to wysadził, żeby upozorować. Nie, on dopiero chciał to zrobić, pewnie chciał to zrobić tak, żeby on by wyszedł, prawda, bezpiecznie.
Czyli teoria o samobójstwie absolutnie do ciebie nie przemawia.
Raczej myślę, że tak. Po prostu ten wybuch, no wszystkiego nie można poskładać, znaleźć elementu. Właśnie ta wizyta, przyjście tej kobiety właśnie do tego budynku spowodowało jakieś jego, nie wiem, może jakieś nieopatrzne zachowanie czy coś, natomiast no nie sądzę, żeby tutaj to był człowiek raczej, który mi na samobójcę nie wyglądał. I to jest dla mnie tutaj ten element wątpliwy, chociaż może podczas procesu, bo proces się rozpocznie chyba, nie?
Norbert Kowalski w Głosie Wielkopolskim dużo pisaliście na ten temat. Ty też poświęcałeś temu dużo uwagi. Pytanie zasadnicze. Gdzieś się spotkałem z informacją, że do tej pory tego typu procesu jeszcze w naszej historii sądownictwa nie było.
No nie było ze względu raczej, bym powiedział, na skalę zdarzenia i okoliczności zdarzenia. O tak, bo rzeczywiście też sobie nie przypominam w ostatnich latach tego typu zdarzenia, żeby ktoś próbując upozorować swoje poprzedniejsze działania doprowadził do wybuchu gazów kamienicy.
Tego, że może cała kamienica
tyle ofiar, żeby było.
A co do ewentualnego procesu, a raczej etapu śledztwa, no bo to jeszcze jest wciąż na etapie prokuratury. No w tej chwili Tomasz J. przychodzi obserwację psychiatryczną w Krakowie, więc mamy już dokładnie rok. Zarzuty usłyszał. Można się spodziewać, że po tej obserwacji psychiatrycznej prokuratura będzie decydowała o ewentualnym akcie oskarżenia, bo tak naprawdę ta obserwacja psychiatryczna powinna być już jednym z ostatnich elementów
śledztwa. No z reguły tak jest. To nie,
natomiast cała ta sytuacja to jest też dla nas takie ostrzeżenie, jednak do jakiej tragedii może doprowadzić nawet jeden człowiek, prawda? Że no skala tego, co się wydarzyło, no, jest przerażająca. Natomiast jeśli chodzi o wcześniejsze wydarzenia tego typu, to mi brakuje ciągle takiego wyjaśnienia ostatecznego tego, co się wydarzyło w kamienicy majora Chodysza w Gdańsku, prawda, że tam
też śledztwo zostało umorzone.
Właśnie. I to wydaje mi się, że czasem jest tak, że...
To powiedz jeszcze, kim był major Chodysz, bo pewnie wielu słuchaczy musi od razu na pierwszy.
W największym skrócie był to jednak, tak teraz na to wygląda, osobisty wróg Lecha Wałęsy, dobry esbek, który wspierał opozycję.
Konrad Wallenrod Gdańskiego Urzędu Bezpieczeństwa, tak?
Powiem tak, jakkolwiek by nie było, to jednak sama sytuacja jest bardzo ciekawa, że akurat ta jego kamienica, no, tam wylatuje w powietrze. I wydaje mi się, że są takie przypadki, że tego rodzaju historie się zdarzają, a później wyjaśnienia jakby są nieistotne, albo nawet media nie dążą do ich ostatecznego wyjaśnienia.
Ale tutaj z historii kryminalnej na dębcu nie róbmy sprawy.
Nie, to jest co innego. Oczywiście, że tak.
Ale w tej sprawie kryminalnej...
Ale tego typu historią się bardziej zainteresują niż historią majora Chodysza, bo tam anusz okaże się, że nadepnęliśmy na to miejsce, na które nie należało.
Czy w tym przypadku możemy mówić o swoistym mordzie rozszerzonym? Bo tak jak jest instytucja samobójstwa rozszerzonego, to przez analogię można byłoby chyba takich określeń używać.
No, tak nie do końca zamierzony jest, nie? No, on w zarzucie ma, że spowodował, nie? Prawda? Natomiast no, jego celem chyba nie było zabicie iluś tam ludzi jeszcze, nie? Raczej to były no, jego osobiste porachunki z partnerką.
Z drugiej strony, prawda? Oczywiście już tak wdając się w te aspekty prawne, o których też nie ma co za dużo mówić, bo to jednak już działania prokuratury, ale jeśli ktoś doprowadza do wybuchu gazu, to jednak też liczy się z tym, że pozostałe osoby mogą zginąć, więc pod tym kątem trudno nie uznać tych zarzutów zabójstwa.
Waszym zdaniem, no oczywiście bez badań na sucho, Tomasz J. to osoba poczytelna, będzie odpowiadał przed sądem na tym etapie, na jakim nasza wiedza w tej chwili się zasadza?
Myślę, że będzie odpowiadał. No, jestem bardzo ciekaw, myślę, że dojdzie do tego procesu. Jestem ciekaw, co on powie, bo on dotąd chyba nie składał, nie? Wyjaśnienia.
Odmawia.
Ciekaw właśnie, no, czy zmieni swoje podejście podczas procesu.
No, ja muszę powiedzieć, że ogólnie bardzo irytuje mnie taki nurt usprawiedliwiania wszystkich przestępców niepoczytalnością lub jakimiś tam traumami z dzieciństwa i tym podobnymi historiami. Uważam, że jednak przede wszystkim należałoby doprowadzić do sprawiedliwego osądzenia tego, czego dokonali, a pobudki, one mają jakiś tam wpływ na to ich postępowanie, na ocenę tego, natomiast nie powinny decydować o wszystkim.
Badanie ma charakter rutynowy, no zawsze się robi w przypadku zbrodni i tutaj myślę, że tutaj nie wynikało ono z tego, że doszło do zabójstwa, tylko po prostu no, trzeba, jakby się tego nie zrobiono, to prawnik by na pierwszej rozprawie podniósł tutaj jako zarzut i sprawa by wróciła do prokuratury.
Więc... Ja spodziewam się również, że dojdzie do procesu, na którym Tomasz odbędzie normalnie odpowiadał. Co prawda znajomi i rodzina pani Beaty wspominali o tym, że miewał różne dziwne zachowania i niekoniecznie, powiedzmy, że społecznie akceptowalne. No ale mimo wszystko też nie zwalałbym tutaj winy na jakąś
ewentualną niepoczytalność. Nie wykazał chyba aż tak przecież. No, z drugiej strony ta historia z synem Kacprem, który
właśnie między innymi.
No, mógł zginąć. Pytanie, czy to było celowe, czy niecelowe. Też jest w tej sprawie oczywiście dramat wielu ludzi, jest choćby samego chłopca.
Dramat wszystkich mieszkańców i tej rodziny.
Tych tak mieszkańców, którzy do tej pory cierpią na stres po urazie. W tym tygodniu Gazeta Wyborcza taki reportaż mały, mikro zamieścia z paroma bohaterami, którzy ten stres pourazowy gdzieś w nich jest. Ale jest też chłopiec, który tak naprawdę nie wiadomo pod jaką opiekę trafi. Czy babci, matki Tomasza J., no, czy
on
też
jest, on
rodzinę
jest największą ofiarą zamordowanej. Ten chłopiec właśnie. I tutaj jest ta sytuacja jest czyli, trudna do wyobrażenia.
No. Czyli także pewnie trudno to będzie z dziennikarskiego punktu widzenia do końca relacjonować, bo gdzieś pewnie chcemy krwi, chcemy mieć tak jak Piotr Tomczyk, taka żąca ręka dziennikarza, która nie chce tutaj okoliczności łagodzących.
Ale z drugiej strony też sprawiedliwości.
Ale już podejrzewany byłem, czy jestem komunistą.
Nie, tutaj, to wyjaśniłam, bo już są wątpliwości, należy je wyjaśnić.
Że chęć prawda? Była w tym kierunku.
Na pewno słuchacze też podejrzewali, że jesteś komunistą, a nagle się okazało, że nie, że jest to podejrzenie niesłuszne.
Krzysztofie, trzykrotnie się dzisiaj zaparłeś. Kończymy biblijnie, zatem proszę Państwa, gorąca czołówka już za tydzień o 18:30. Dziś w naszym studiu komentowali Piotr Tomczyk, nasz dziennik.
Szczęść Boże.
Krzysztof Kaźmierczak, Telekurier Poznański, Oddział Telewizji Polskiej.
Dziękuję, dobrej
nocy. Norbert Kowalski, Głos Wielkopolski.
Dziękuję, dobrej nocy.
Kłaniam się nisko, spokojnego wieczoru.
Gorąca czołówka.